Rozpoczynamy serwis informacyjny. Przed wtorkową debatą o Polsce w Parlamencie Europejskim premier Mateusz Morawiecki skierował list do przywódców państw unijnych. Zapewnił w nim, że nasz kraj pozostaje lojalnym członkiem wspólnoty, przestrzega unijnego prawa i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami, stosownie do zobowiązań wynikających z traktatu o Unii Europejskiej. Jednocześnie szef rządu zwrócił uwagę, że wspólnocie grozi stopniowe przeobrażanie się w podmiot nie stanowiący już sojuszu wolnych, równych i suwerennych państw. Mateusz Morawiecki zaapelował do unijnych przywódców o wysłuchanie polskich argumentów i gotowość do dialogu. Krok ten komentuje socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński.
Rząd polski przedstawia bardzo jasno swoje stanowisko, tak żeby nie było żadnych podtekstów dotyczących decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Rząd polski w ten sposób chce jasno wyrazić, że nie zgadza się z taką interpretacją i że to nie ze strony Polski następuje jakaś eskalacja żądań, tylko jest to taka próba działania, które ma pozwolić Polsce czuć się jednym z członków równych wspólnoty, w którym to nie narzuca się rozwiązań niezgodnych z umowami traktatowymi i w tym zakresie, których traktaty nie obejmuje, Polska ma prawo żądać, aby to konstytucja była ponad prawem unijnym.
We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata pod tytułem Kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego. Głos podczas niej ma zabrać m.in. polski premier. Debata organizowana jest po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności ustawy zasadniczej nad prawem unijnym. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by Polska pozwała Niemcy do TSUE. Wniosek do premiera w tej sprawie zapowiedział minister Zbigniew Ziobro. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Według resortu sprawiedliwości nasz kraj jest niesłusznie oskarżany o upolitycznienie sądownictwa. Tymczasem w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego nie uwzględnia się w ogóle głosu sędziów. Dlatego minister Zbigniew Ziobro kieruje do rządu wniosek o pozwanie Niemiec przed TSUE za naruszenie unijnych traktatów w związku z upolitycznieniem tamtejszego sądownictwa. Prokurator generalny oczekuje wezwania Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich działań wobec Niemiec.
O tym, kto będzie sędzią niemieckiego odpowiednika polskiego, niemieckiego Sądu Najwyższego, czyli Sądu Federalnego, decydują tak naprawdę wyłącznie politycy. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że mechanizm wyboru sędziów, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym uczestniczą choćby pośrednio jak w Polsce politycy, poddaje wątpliwość przyszłą niezawisłość i niezależność tych sędziów i jest niejako zamachem na praworządność, no to co powiedzieć o czymś, co idzie dużo dalej, o systemie wyboru sędziów w Niemczech.
Podstawą do wniesienia skargi jest artykuł 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stanowi on, że państwo członkowskie może wnieść do TSUE sprawę przeciwko innemu krajowi Unii, jeżeli nie realizuje on zobowiązań traktatowych. Minister rekomenduje, aby sprawie nadano tryb przyspieszony. Oczekuje także wydania środka tymczasowego poprzez zawieszenie przepisów dotyczących nominacji sędziowskich w Niemczech do czasu rozpoznania sprawy przed TSUE. Tak samo postępowano w sprawach dotyczących Polski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W kancelarii premiera w Warszawie odbyła się uroczystość powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem drugiej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Głównymi jej zadaniami są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i o programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. List do uczestników uroczystości skierował premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.
Na naszych oczach rodzi się całkowicie nowy świat. Wyzwania związane z globalną rewolucją cyfrową czy transformacją energetyczną, która jest odpowiedzią na zagrożenia związane ze zmianą klimatyczną, to tematy, w których państwa głos jest najważniejszy. I cieszę się, że jest tak donośny. Fakt, że państwa pokolenie tak bardzo domaga się debaty o sprawach, które wybiegają poza horyzont codziennej polityki, jest dla mnie najlepszym dowodem dojrzałości. Wierzę, że Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie dla państwa forum, na którym wizje przyszłości zaczną kiełkować w konkretne pomysły zmiany. Z niecierpliwością czekam na państwa rekomendacje. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem została powołana w 2019 roku. Kadencja członków Rady trwa 2 lata. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciel prezydenta, rzecznika praw dziecka, premiera oraz ministra edukacji i nauki. Co najmniej połowę składu stanowią członkowie organizacji pozarządowych i związków młodzieżowych. 5600 cudzoziemców złożyło w tym roku wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. To najwyższa liczba takich dokumentów od 2016 roku i 2 razy więcej niż w całym ubiegłym roku, poinformował rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jakub Dudziak na konferencji prasowej przedstawił dane na temat procedury rozpatrywania wniosków, m.in. o status uchodźcy. Większość wnioskujących o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowią dotychczas obywatele Afganistanu. To 1700 osób. Potem są Białorusini, Rosjanie i obywatele Iraku, przekazał rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Jak dotychczas Urząd do Spraw Cudzoziemców udzielił ochrony międzynarodowej, wydał decyzje pozytywne w stosunku do 1200 osób. Były to w większości, znakomitej większości, obywatele Białorusi, 800 osób oraz obywatele Afganistanu, nieco ponad 200 osób. W tej grupie są w zasadzie wyłącznie, jak dotychczas, obywatele Afganistanu ewakuowani do Polski w sierpniu, współpracownicy polskiego wojska i polskiej dyplomacji. Decyzje negatywne otrzymało około 970 cudzoziemców, 770 postępowań zostało dotychczas umorzonych. Oczywiście wiele spraw jest w toku. Postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej powinno być zakończone w ustawowym terminie 6 miesięcy, a więc wnioski oczywiście składane w ostatnich dniach tygodnia będą sukcesywnie rozpatrywane.
Z pomocy socjalnej urzędu korzysta obecnie około 5,5 tysiąca cudzoziemców. Liczba ta od początku roku wzrosła o 75%. Polska daje też możliwość zakwaterowania w ośrodkach w czasie trwania procedury o ochronę międzynarodową i udziela pomocy medycznej. Minionej doby Straż Graniczna ujawniła 542 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku miesiąca to już przeszło 9600 takich przypadków. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszyła z wypłatą zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za obecny rok. Na poniedziałek agencja zaplanowała wypłacenie blisko 500 milionów złotych. Pieniądze zasiliły konta bankowe około 74 tysięcy rolników. W pierwszej kolejności mowa o gospodarzach poszkodowanych ASF-em, mówi prezes agencji Halina Szymańska.
Będziemy płacić 70% kwoty, która przysługuje rolnikowi z tytułu płatności opłat bezpośrednich i 85% z tytułu opłat prowozkich związanych z płatnościami bezpośrednimi. W dniu dzisiejszym na konta rolników już zostaną skierowane pieniądze. Te transze są wysokie, będziemy przelewali około 0,5 miliarda złotych dziennie i w pierwszej kolejności kierujemy środki dla osób, które zostały poszkodowane z tytułu ASF-u. No i mam nadzieję, że tutaj rolnicy będą usatysfakcjonowani. Łącznie na płatności bezpośrednie w tym roku planujemy wydać około 100 milionów więcej niż w roku poprzednim.
Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot. W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie wnioskowało blisko 1 300 000 rolników, a kwota na ten cel wynosi ponad 15,5 miliarda złotych. Z kolei cały budżet na płatności obszarowe z PROW za obecny rok to przeszło 3 miliardy złotych. Rocznie na świecie sprzedawanych jest nawet 40 milionów osób. Ofiarami handlu ludźmi są przede wszystkim kobiety i dzieci. Proceder ten to trzecie największe źródło dochodu dla organizacji przestępczych. W przypadającym w poniedziałek Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi konferencję na ten temat zorganizowały Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz organizacja Heart Kenya i jej polski oddział. Współczesne niewolnictwo nie dotyczy już tylko Afryki, ale w coraz większym stopniu także Europy i Bliskiego Wschodu. Za każdą liczbą obrazującą skalę procederu kryje się osobista tragedia, podkreślił prezes Heart Kenya Radosław Malinowski.
To były to młode kobiety, które muszano do pracy w fabryce bez żadnych ochronnych ubrań. W związku z tym one zarażały się różnymi chemikaliami. Mieliśmy też przypadek dziewczynki, która została porwana do pracy w domu publicznym i zmuszana do świadczenia usług seksualnych praktycznie każdemu, kto za nią zapłacił. Klienci bardzo często zmuszali ją do różnych zachowań. W desperacji musiała uciekać skacząc z trzeciego piętra.
Handel ludźmi łączy się ze zjawiskiem migracji, wskazał ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Alarmujące dane organizacji międzynarodowych dotyczą kanału libijskiego, który wykorzystują m.in. uchodźcy z Afryki.
Dane były porażające, bo ponad 90% kobiet, które tamtędy się udawały, były narażone na gwałty, na handel, na porwania. Podobnie z dziećmi mieliśmy też dramatyczne sytuacje, jeśli chodzi o działalność państwa ISIS, gdzie kobiety jazydki, chrześcijanki były sprzedawane jako niewolnice.
W ocenie ekspertów to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to również próba otwarcia kanału migracyjnego, handlu ludźmi do Europy. Dziś handel ludźmi skupia się w trzech obszarach. To niewolnicza praca, niewolnictwo seksualne oraz sprzedaż organów. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.